Gość dnia w Radiu Rodzina.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Moją ogromną radością jest dzisiaj poprowadzić rozmowę w cyklu Gość Dnia Radia Rodzina. Rozmowę dotyczącą błogosławionego Pier Giorgia Frassatiego. Naszym gościem jest dzisiaj duszpasterz akademicki Archidiecezji Katowickiej, inicjator, założyciel Towarzystwa Ciemnych Typów, ksiądz Krzysztof Nowrot. Witamy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam Państwa.
Myślę, księże Krzysztofie, że gdybym się powitała zawołaniem Verso el Alto, to też wszystko byłoby na miejscu.
Jak najbardziej, nawet gdyby to było bum, 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 a nie Verso el Alto, to też byłoby w porządku. Frassati tak zaczynał listy, które pisał do ciemnych typów.
I o ciemnych typach dzisiaj więcej na pewno powiemy. Drodzy Państwo, jesteśmy przed wyjątkowym, ważnym wydarzeniem, oczekiwanym przez wielu, a na pewno przez ciemne typy, bo przed nami już w najbliższą niedzielę, 7 września, dokona się kanonizacja dwóch błogosławionych, błogosławionego Karla Acutisa i błogosławionego Pier Giorgia Frassatiego. I o błogosławionym Pier Giorgio Frassatim dzisiaj więcej będziemy chcieli powiedzieć. Mam takie wrażenie, księże Krzysztofie, że wielu spośród grona słuchaczy, spośród grona młodych osób zna postać błogosławionego Karla Acutisa, ale nie wszyscy jeszcze odkryli, jakim fenomenem jest błogosławiony Pier Giorgio Frassati. O to chcemy się dzisiaj postarać. Poprosiłabym na początku naszej rozmowy w kilku słowach powiedzieć o błogosławionym Pier Giorgio kilka faktów z jego życia.
Był to młody Włoch, żył w latach 1901-1925, był studentem inżynierii górniczej na Politechnice Królewskiej w Turynie, miłośnikiem gór, zarazem wielkim apostołem ludzi, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, doświadczonych, poszkodowanych przez życie, przez los, od ubogich poczynając, przez chorych, przez kalekich. Był tym, który odwiedzał slumsy Turynu i to spowodowało, że żył tak krótko. Zmarł w wieku 24 lat, zaraziwszy się polio, chorobą Heinego Medina, najprawdopodobniej od biedny, którym pomagał. Kiedyś ksiądz Szymik Frassatiego charakteryzował jako człowieka trzech miłości. Tego, który był zakochany w Bogu, w ludziach i górach. Rzeczywiście ta miłość bliźniego, miłość ludzi ubogich, to było to, co bardzo mocno naznaczyło jego życiorys.
Zatrzymajmy się też na chwilę przy rodzinie błogosławionego Pier Giorgia, bo tutaj pojawiają się wątki związane z Polską.
Tak, Pier Giorgio jest synem włoskiego ambasadora w Berlinie, Alfredo Frassatiego, jednocześnie też senatora i założyciela znanej po dziś dzień La Stampy, liberalnego dziennika, które wydawane jest w Turynie, Adelaide Ametis, włoskiej malarki, natomiast ma półtora roku młodszą od siebie Lucianę, siostrę, przyjaciółkę, która przed jego śmiercią w kwietniu 1925 roku wychodzi za mąż za polskiego dyplomaty Jana Gawrońskiego. Ona poznaje swojego przyszłego męża, odwiedzając ojca, tak jak Frassati zresztą w Berlinie, wtedy kiedy Jan Gawroński jako młody człowiek zwiedza wystawy sztuki, zwiedza Berlin. Zakochuje się w nim, potem z nim wyjeżdża z Włoch i doczekują się oboje szóstki potomstwa. To jest piękne, że Luciana Frassati będzie potem kojarzyła, znała język polski, jej dzieci będą biegle posługiwały się językiem polskim. Ona, siostra przyszłego błogosławionego i świętego, która bardzo wiele zrobiła na rzecz jego kanonizacji, będzie też tą, która będzie z jednej strony promowała go wśród Polaków, a z drugiej strony także wiele dla Polaków sama zrobi, bo w czasie II wojny światowej, uciekając z Warszawy w 1939 roku, będzie wywoziła cenną pamiątkę, którą od niego otrzymała, krzyż, który był prezentem ślubnym, a potem do tej Warszawy będzie wracała już nie po jakiekolwiek pamiątki czy rzeczy, ale po Polaków. Będzie eskortowała między innymi żonę generała Sikorskiego, który pomoże wydostać się z Polski. Będzie interweniowała w sprawie uwięzionych profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, których Hitler skazał na śmierć obozową. Ona w tej sprawie uda się do Benita Mussoliniego dwukrotnie. Będzie przywoziła pieniądze do Polski po to, by kardynał Sapieha je opieczętować, by te nie straciły ważności, pieniądze należące do rządu polskiego na emigracji. Luciana będzie za to oznaczana potem wysokimi orderami państwowymi, a jej dzieci także z Polską nigdy nie stracą więzów, bo jeden z synów Luciany będzie profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, inni będą zaangażowani w sprawy związane z opozycją, także faktycznie ta rodzina z Polską jest mocno silnie związana.
Myślę też, że ważne, aby w naszej rozmowie pojawiła się, mówiąc o rodzinie, postać siostrzenicy, postać pani Wandy Gawrońskiej, Polski, która jest wielką przyjaciółką wuja, wielką propagatorką i myślę, że w niej teraz jest największa radość z faktu, że za chwilę o błogosławionym Pier Giorgio będziemy mogli mówić święty.
Pani Wanda, kobieta, która ma dzisiaj 98 lat, czeka na kanonizację. Ona zapytana, czy to prawda, że całe życie poświęciła wujowi. Powiedziała, nie, ja sobie żyłam normalnym życiem, ale w pewnym momencie się nim zainspirowałam i odtąd faktycznie jest tym, wokół którego biegam. Biegam, to jest mało powiedziane, bo pani Wanda w tych ostatnich latach, prowadząc Fundację Frassatiego, towarzystwo jego imienia we Włoszech, rzeczywiście stała się taką jego propagatorką. Jej mama była tą, która doprowadziła do beatyfikacji brata Pier Giorgia. Ona była tą, która poszła do papieża Pawła VI, zebrawszy wcześniej informacje na temat jego życia, na temat tego, co też zrobił w charakterze pomocy dla innych, a pani Wanda z kolei można powiedzieć śmiało, że stoi za kanonizacją. No, była tą, która przez ostatnie lata propagowała kult, występując w wielu miejscach, ale też pomagając młodzieży, przyjmując młodych ludzi w domu. Ciemne typy polskie były też wielokrotnie w domu Frassati, w Polonę, we Włoszech, oprowadzane przez panią Wandę.
Ciemne typy to przyjaciele pani Wandy, ale to najwięksi przyjaciele Pier Giorgia Frassatiego. Jakie były początki założenia Towarzystwa Ciemnych Typów i jak to się stało, księże Krzysztofie, że na księdza drodze pojawił się Pier Giorgio Frassati?
W 24 roku Frassati tworzy taką grupę. On ją składa z przyjaciół, którym się otacza na studiach. Ma świadomość tego, że zbliża się ku końcowi edukacji, że oni się rozjadą po całych Włoszech, więc chce ich zatrzymać przy sobie, chce im też zaoferować jakąś pomoc taką, która będzie dla nich na drodze budowania samodzielnego, dobrego życia wsparciem. I stwierdza, że tym, co byłoby najlepsze, jest modlitwa, którą można odmawiać, która jest dostępna niezależnie od tego, gdzie oni się znajdują. Więc tworzy grupę, którą nazywa w humorystyczny sposób, taki, aby się nie kojarzyła z wiarą, żeby każdy miał do niej łatwą możliwość dojścia, która by go też zaciekawiła. Ciemne typy to jest określenie mafii. Tworzy grupę, która ma fundament religijny. On jest tym, który przede wszystkim go pokazuje, bo jest człowiekiem modlitwy, jest tym, którego oni często widywali, modlącego się w górach czy będącego na adoracji. No a potem wiele takich elementów umieszcza w grupie, które mają być zachęcającymi do tego, żeby ona żyła. Więc ciemne typy te pierwsze, te jego ciemne typy jeżdżą w góry. Jeżeli kogoś brakuje, to piszą do siebie pocztówki, które właśnie rozpoczynają od słów, od takiego armatnego wystrzału, bum, 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 które kończone są zdaniem, dziś może dla nas mało zrozumiałym, ale takim ich humorystycznym wydaniu bardzo jasnym, terror omnia vincit, terror wszystko zwycięży. Oni siebie w tej grupie nazywają różnymi pseudonimami. Co ciekawe, Frassati jest nazywany Robespierrem. To jest grupa, która też wyznacza daty różnych swoich wydarzeń, biorąc je z kalendarza rewolucji francuskiej. Jak mówię, dzisiaj to jest dla nas mało czytelne, mało jasne. Dla nich to miało być humorystyczne, to miało być pod takim płaszczem, który z wiarą się nie kojarzy, ale do wiary potem pociąga. Nasze ciemne typy do tego nawiązały. Ciemne typy w Polsce to jest 2013 rok, one wtedy powstają i to też jest grupa, która się modli za siebie nawzajem, która jedno pod twoją obronę stawia jako właściwie jedyny swój cel, jedyne założenie, a jeśli organizuje wyjazdy w góry, to po to, by ludzie siebie poznali i łatwiej im się modliło, już nie za kogoś, kto jest im obcy, ale za swoich przyjaciół. 2013 rok to był rok, kiedy nie szedłem na studia do Lublina, ksiądz już, i to był rok, kiedy ja szukałem też jakiegoś pomysłu dla siebie i dla moich uczniów, dla moich przyjaciół, będąc daleko od miejsca, gdzie pracowałem dotąd, gdzie duszpasterzowałem. Lublin, Katowice dzieli kilka godzin drogi samochodem. A Frassatiego wtedy znałem i ten jego pomysł mi się wydał taki najbardziej atrakcyjny. Ja Frassatiego poznałem dokładnie 10 lat wcześniej, kiedy szedłem do seminarium duchownego, właściwie kiedy zdawałem maturę. Była mi potrzebna książka z cytatami, kupiłem księdza Szymika, Zapach obrazy dźwięki. Tam był rozdział poświęcony Frassatiemu, Walanga digitala, wina życia, to pamiętam, że tak był zatytułowany. I Frassati w tym rozdziale był opisany właśnie jako człowiek młody, aktywny i chodzący po górach. Mnie wtedy to zostało w pamięci. Tam było takie zdanie, że jest świętym ten, który chodzi po górach, i ja sobie wtedy powiedziałem, że skoro on mógł być święty chodząc po górach, to ja chodząc po górach też mogę. A potem było odkrywanie jego postaci, jego życiorysu kątem dużo głębszych rzeczy i to stawało się też dla mnie inspiracją i właśnie jedną z nich także były ciemne typy, które dzięki temu stały się dla mnie pomocą na drodze budowania mojego życia. Mam nadzieję, że też pomocą dla tych, którzy się do tej grupy przyłączali. Dzisiaj ciemnych typów w Polsce jest 1500.
Ja muszę tutaj zakulisowo Państwu zdradzić, że bardzo się raduję, że zarówno ja, jak i mój redakcyjny kolega Tomasz Klimowicz jesteśmy w grupie Ciemnych Typów, jesteśmy z tego dumni, jesteśmy z tego powodu bardzo, bardzo szczęśliwi. A gdzie dziś w sposób szczególny, czy to są ośrodki studenckie, ośrodki młodzieżowe, mówi się o Pierre Giorgio? Gdzie można więcej o nim usłyszeć? Mówię oczywiście o przestrzeni polskiej.
Najwięcej chyba dzisiaj mówią o nim studenci, ale to dlatego też, że Frassati był w Polsce od wielu lat obecny w środowiskach studenckich. Na kulu duszpasterstwo akademickie właściwie jest duszpasterstwem jego imienia. Pani Wanda, która wspierała kul, bardzo mocno starała się o to wraz ze swoją mamą, żeby tam umieścić obraz Pier Giorgio w kościele akademickim na kulu. Frassati rzeczywiście wisi, tam też się do niego ludzie modlili od lat 90., a więc od dnia jego kanonizacji. Kiedyś jak byłem w Rybniku odwiedzić siostry wizytki, staruszki już takie 90-letnie, to one też wspomniały, że one znały Frassatiego, one się nim fascynowały. Jedna mówi, ja byłam w nim zakochana, ja pytam kiedy? A ona mówi, jak byłyśmy studentkami. Tak policzyłem potem mniej więcej, kiedy to mogło być. No i wyszły mi lata 30-40, więc to też był taki czas, kiedy Frassatim się mówiło, bo to było po jego śmierci, ruszał proces beatyfikacyjny i rzeczywiście do studentów ten przykład trafia najmocniej. Może dlatego, że Frassati był studentem, może dlatego, że studiował nieco inaczej, aniżeli to się dzisiaj dzieje, to znaczy wybierając coś nie przez pryzmat zainteresowań, ale bardziej przydatności życiowej. Jego nie fascynowała inżynieria górnicza, on poszedł na takie studia dlatego, żeby być apostołem wśród górników, ale będąc na tym, czym się mobilizował, było to poczucie służby właśnie, które miał przed oczami. Może to niektórych studentów fascynuje, jak mają odkrywać pasję teraz w tym, jak studiują. No a może dlatego też wśród studentów on jest popularny, że te jego różne pasje, które podejmował, już te poza uczelniane, jak góry, to są rzeczy, które też są studentom bliskie. On też jest widziany na zdjęciach jako ten, który ciągnie beczkę wina, ten, który trzyma butelkę wina w ręce, który się bawi, który jest taki pełen życia, więc to jest też to, co młodych fascynuje.
O to chciałam zapytać, więc ksiądz nieco wyprzedził moje pytanie, bo przez to na pewno Pier Giorgio Frassati może stać się nam bliższy. Czasami jest tak, że troszkę lukrowane są te postacie święte, stawiane nam za takie idealne, oczywiście godne naśladowania, ale Pier Giorgio miał różne momenty w swoim życiu, nie wszystko mu się udawało i myślę, że w tym też bardziej przekonuje do siebie, szczególnie młodych ludzi, którzy na przestrzeni swojego dojrzewania przeżywają i wzloty, i upadki.
No moim kolegom rocznikowym jako patron był bliski dlatego, że oblał egzamin z łaciny. My wiedzieliśmy, jakie mamy problemy z łaciną i greką w seminarium, więc powiedzieliśmy sobie, skoro święty oblewa łacinę, to nie jest nic strasznego. Natomiast faktycznie tak jest, że on jest bliski tym ludziom, którzy przeżywają różne trudności, gdy nagle spostrzegają, że on to samo przed swoim życiu. Choćby taki aspekt relacyjny. On miał naprawdę wielką trudność w kontakcie z rodzicami, dlatego że był przez nich nierozumiany. A jednak był tym, który ich darzył niezwykłym szacunkiem. To jest inspiracja dla wielu młodych ludzi, którzy mają ten sam problem. Czują się niezrozumiani nie tylko wśród domowników, przez swoich rodziców, ale czasami w tych środowiskach, w których żyją. I teraz być może to jest jakiś pomysł, to co on robi, jak tutaj znaleźć sposób na zachowanie szacunku, jakiejś dobrej relacji, dobrej więzi z tymi, którzy kompletnie mają inną wizję życia, aniżeli my. Więc to z całą pewnością.
Mówimy o studentach, mówimy o tym wymiarze szacunku wobec nawet tych, którzy go nie rozumieli, ale patrząc na datę jego śmierci, 1925 rok i odnosząc się do tego w łączności, z którym dokona się kanonizacja, mówię o błogosławionym Carlo Acutisie, moglibyśmy powiedzieć, no ten jest bardziej współczesny, ten jest na dzisiejsze czasy. A jak sprawić, jak powiedzieć, jak udowodnić, że błogosławiony Pier Giorgio Frassati, za chwilę święty Pier Giorgio Frassati, jest również patronem na nasze czasy?
Myślę, że wiele się nie zmieniło od lat 20. To, co jest zmianą taką najbardziej widoczną, to zdjęcia i kolorystyka, która w nich nastąpiła. My nie mamy kolorowych zdjęć z Frassatim, tak jak mamy z Acutisem. Natomiast stała reszta jest dokładnie taka sama. Frassati, który idzie do górników, dlatego że widzi, jak oni są wykorzystywani, a jednocześnie nieszanowani, mógłby spokojnie się do niejednej grupy zawodowej się udać i dokładnie ten sam cel sobie postawić przed oczy. Frassati, który mierzy się z problemem niezrozumienia międzypokoleniowego, to jest Frassati, który dokładnie to mógłby dzisiaj wskazać młodym ludziom, którzy też wchodzą w świat pełen wyzwań i nagle strzegają, że rodzice czy dziadkowie, oni się z tym nie mierzyli, więc im niewiele pomogą. to nie jest tak, że to jest życiorys bardzo odległy. Tam kontekst może taki szczegółowy, polityczny był nieco inny, natomiast cała reszta problemów, którą przeżywał, jest dokładnie taka jak dzisiaj. Czytamy jego listy, to widzimy, że język, którym on się posługuje, on jest dla nas zrozumiały, on jest przekonywujący, to nie jest postać odległa. Mhm.
Myślę, że dzisiaj brakuje nieco może nowszych publikacji, nowszego sposobu przedstawiania właśnie Frassatiego.
To tak, no, jedną z najlepszych biografii i tą najczęstszą, z której my korzystamy, jest biografia napisana przez jego siostrę. Ona jednak powstała kilkadziesiąt lat temu. To jest książka, która też opisuje bardzo wiele takich wątków związanych z historią Włoch, więc ona jest trudna dla czytelnika polskiego, ale kiedy się na przykład sięga po listy, albo po książkę, która opisuje ostatnie dni z jego życia, to już są kompletnie inne lektury. Natomiast powstaje dużo nowych książek, nowych publikacji. Wiem, że dwie dziewczyny, które są z ciemnymi typami związane, młoda poznanianka Ewa Rygalik, dziewczyna, która jest absolwentką dominikańskiego duszpasterstwa akademickiego Beczka w Krakowie, Paulina Małota, wydały w ostatnim czasie książki, w których próbują spojrzeć na Frassatiego jako na swojego przyjaciela w konkretnych rzeczach, którym on im dopomógł. Jedna opisuje wprost, mówiąc o Frassatim jako o przyjacielu, przyjaźń z Frassatim i tworzy taki podręcznik przyjaźni. Druga próbuje pokazać go jako postać, którą chciałaby przedstawić dzieciom, mając przed oczami swoich krewnych, więc w taki sposób dobiera słowa, aby on był dla dzieci przystępny. No, to są książki, które się pojawiają, a myślę, że teraz po kanonizacji będzie jeszcze większy boom, bo coraz więcej osób się tą postacią zainteresuje, a wielu ludzi ma i talent, i taką jakąś chęć zostawienia czegoś po sobie, więc kto wie, czy tego się nie da połączyć razem.
Taką mamy nadzieję, że tego będzie więcej. Jeszcze chciałabym się zatrzymać przy słowach związanych z postacią świętego Jana Pawła II, który bardzo mocno podkreślał postać błogosławionego pierczyźnia Frassatiego jako człowieka ośmiu błogosławień związanymi z błogosławieństwami. Jak odczytywać taką symbolikę, takie spojrzenie na pierczyźnia?
Warto mieć na uwadze to, kiedy błogosławieństwa się pojawiają w Ewangelii, bo myślę sobie, że to z tego Jan Paweł II też czerpał, z tej wizji. Pan Jezus kładzie przed oczy apostołom wtedy, kiedy oni zadają sobie pytanie, kim właściwie są w tej relacji do Niego. On ich wybiera, wyciąga na górę i tam im przedstawia cały wykaz pewnych prawideł, którymi się powinni kierować jako Jego uczniowie, jako ci, którzy mają budować Królestwo Boże na ziemi. Tam jest zaraz potem taki moment, gdzie ewidentnie oni musieli być przekonani co do tego, że nie są w stanie tego podjąć, skoro Pan Jezus im daje taką mocną mobilizację w słowach: wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata, żeby ich zapalić teraz do podjęcia tego, co im przed chwilą wyłożył. Frassati, nazwany przez papieża człowiekiem ośmiu błogosławieństw, to jest Frassati, który od Jezusa nie potrzebuje tych zapewnień. To jest człowiek, który żyje tymi błogosławieństwami. To jest człowiek, który rozumie miłosierdzie, który rozumie wartość ciszy. To jest człowiek, który rozumie wartość czystości serca, bo jest z Jezusem za Pan brat. On wydaje się być takim apostołem już po zmartwychwstaniu. Tym, który nie tyle potrzebuje umocnienia wiary, ale który ma wiarę mocną, który jest przekonany co do prawdziwości tego, kogo Pan Bóg mu przysyła. Więc jeśli byśmy mieli go naśladować w życiu, no to też warto by było, żeby zacząć od wiary mocnej. To jest dla nas przykład wiary mocnej, wiary prawdziwej. Warto, żebyśmy taką mieli.
Ale patrząc na sposób też przeżywania wiary przez błogosławionego pierczyźnia Frassatiego, nie wolno nam zapominać o to, jak bardzo zwracał uwagę na istotę Eucharystii w życiu człowieka.
Tak, on miał świadomość tego, że Chrystus jest żywo w niej obecny. Przekonanie miał wielkie o tym, że to jest prawdziwy Bóg, prawdziwy, żywy Mesjasz, który nam siebie daje w ręce. To zdanie, które on wypowiada w odniesieniu do ubogich: Jezus daje mi siebie w Eucharystii i chcę, żebym go zanosił ubogim. To jest zdanie, które o tym świadczy. I tu zaczynamy rozumieć, dlaczego było w nim takie silne pragnienie codziennego przystępowania do Eucharystii, codziennego przystępowania do Komunii Świętej, codziennego spotykania się z Panem Jezusem. Od tego się zaczyna wiara. Paradoksalnie to nie jest tylko cel naszych starań, żeby Pana Jezusa dotknąć w Eucharystii, jak to czasami pojmujemy, ale to jest też początek naszej wiary. My przystępujemy do spotkania z Nim po to, żeby On nas wzmocnił w tym wszystkim, co będzie za chwilę wyzwaniem naszego życia.
Można powiedzieć, że błogosławiony Pier Giorgio Frassati jest księdza przyjacielem, księdza szczególnym orędownikiem, a co szczególnego właśnie urzeka księdza w postaci błogosławionego Pier Giorgio?
No i nieustanną inspiracją jest. No ja przede wszystkim mam wielki szacunek do niego za taką uważność, którą on też wykazywał bez drugiego człowieka. Pani Wanda, kiedy widzieliśmy się z nią całkiem niedawno, będąc ciemnymi typami w Polonę, w Alpach, opowiadała nam o tym, że Pier Giorgio był tym, który z biednymi rozmawiał, znając ich po imieniu. On nie zostawiał pieniędzy niejednokrotnie, ale stawiał coś dużo cenniejszego, takie poczucie, że oni coś znaczą, oni byli dla niego wartością i on każdego z nich z daleka był w stanie wypatrzeć. Ja wtedy przytoczyłem taką historię, która już nie z bezdomnymi, z biednymi jest związana, ale z ludźmi, którzy biednym pomagali. To wyczytałem w świadectwach, on poszedł kiedyś do pewnej kobiety, by odebrać rzeczy, które miał zanieść do biednych i kiedy te rzeczy wręczał biednym, się zorientował, że tej kobiecie nie podziękował. Ten drobiazg sprawił, że mu to nie dawało sumienia, on wrócił do niej następnego dnia i się zreflektował wobec niej. Ona nie pamiętała, co się wydarzyło, a on chciał być wobec niej fair. To pokazuje taką jego niezwykłą uważność na każdego, nie tylko na tego, kto jest w potrzebie, a już tym bardziej nie tylko na tego, kogo zauważamy, komu pomagamy w taki sposób, że wszyscy nas widzą, ale na każdego człowieka w najmniejszej, najdrobniejszej chwili czy spotkaniu, które z nim odbywamy.
W najbliższą niedzielę będzie można was zobaczyć podczas kanonizacji, podczas relacji w mediach. Będą widoczne ciemne typy?
Myślę, że tak. Jedziemy dużą grupą 30-osobową. Tylu się udało zmobilizować, bo część była na jubileuszu młodych już w Rzymie, kiedy spodziewaliśmy się pierwotnie kanonizacji. Teraz 30 osób jedzie na ten drugi termin do Rzymu i chcemy wszyscy ubrać czarne koszulki, nasze firmowe koszulki, gdzie Pier Giorgio jest widoczny z przodu, jego twarz poparta cytatem życia nie wegetować i rozwinięciem tego cytatu, który dołożył do hasła Pier Giorgio papież Benedykt XVI, życia nie wegetować, żyć dla Boga i z Bogiem, odpowiedzieć na jego wołanie, nawet gdy to kosztuje. Te koszulki są rozpoznawalne, one są widoczne z daleka, 30 osób w takich koszulkach myślę, że się rzuci w oko kamery, a nawet jeśli nie, to na pewno tam będziemy i na pewno obiecuję modlitwę tym wszystkim, którzy czują się z naszą grupą i z frasatym związaniem.
Myślę, że nie jeden ciemny typ, ten, który niestety nie może się udać na kanonizację w takim koszulce, będzie oglądał relację z kanonizacji i będzie duchowo się z wami łączył.
Cieszymy się z tego bardzo.
Co dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, jak zachęcić naszych słuchaczy do odkrywania postaci błogosławionego Pier Giorgia Frassatiego?
Obaj święci, Frassati i Acutis, to są ludzie Eucharystii. Warto odkrywać tego, którego oni poznali. To jest pierwsza rzecz. Warto dzisiaj wiarę pogłębiać, zaczynając od fundamentalnych kwestii jak Eucharystia. Druga sprawa, warto sięgać po modlitwę też. Pier Giorgio nam się pokazuje nieustannie jako człowiek modlitwy. Kiedy idzie w góry, ten, który trzyma różaniec w ręce, kiedy idzie do biednych, ten, który uczy modlitwy różańcowej, potem ten, który widocznie jest na adoracji Świętego Sakramentu i to tak bardzo w modlitwie zatopiony, że niezauważający wosku, któremu kapie ze świecy na marynarkę. Więc ta modlitwa niech też będzie elementem naszego życia. Wtedy też nam będzie bliżej do Jezusa, który z kolei nam pomoże też wejrzeć nas samych i zobaczyć to, co jest piękne w nas samych i to rozwijać. No a potem bym zachęcał do tego, żeby czytać to, co gdzieś jest obecne już na rynku wydawniczym. Te wszystkie książki, które zostały, czy to napisane przez Luciane, czy też przez innych autorów, tam każdy coś dla siebie znajdzie. To jest na tyle Frassati, wielowymiarowa postać, że tu każdy coś znajdzie innego dla siebie. Tak mówiłem wcześniej o tych klerykach, którzy cieszyli się oblanym egzaminem z łaciny Frassatiego, o sobie, który fascynował się górami. Myślę, że każdy jak sięgnie po jego życiorys, to znajdzie coś inspirującego, szczególnie takiego prywatnego dla siebie.
Do tych wyjątkowych odkryć gorąco zachęcamy i teraz już mogę powiedzieć, verso el alto, ku górze, księże Krzysztofie.
Ku górze. I żyjmy, a nie wegetujmy.
Amen. Bardzo dziękuję za rozmowę o jeszcze... Tak należy powiedzieć, błogosławionym Pier Giorgio Frassatim, ale już w niedzielę świętym Pier Giorgio Frassatim, chociaż w sercach ciemnych typów już świętym jest. Naszym gościem dnia był dzisiaj ksiądz Krzysztof Nowrot. Bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo dziękuję, z Panem Bogiem.
Gość dnia w Radiu Rodzina.